sprawie bezpieczeństwa. Mamy dwie rzeczy do zrobienia w dniu dzisiejszym. Mianowicie przemoc w rodzinie, pomoc psychologiczna i terapeutyczna rodzinom. I oprócz tego mamy jeszcze do zaopiniowania jeden projekt uchwały dotyczący tam jakby skrócenia ciszy nocnej na rynku, żeby ci młodzi tak się mogli się dłużej bawić. I sprawy różne, które zawsze Państwo macie po prostu tam gdzieś w rękawie. Jeżeli chodzi o pomoc w rodzinie, pomoc psychologiczną i terapeutyczną rodziną, kto z Państwa będzie deklarował?
Ja tylko jedno zdanie.
No proszę, ale oczywiście, jak najbardziej.
Jeśli mówimy o przemocy w mieście, to mamy na myśli instytucje typu MOPS. Przy MOPS-ie działa powołany przez zarządzenie burmistrza zespół interdyscyplinarny. To jest takie ciało, które kreuje politykę antyprzemocową, mam na myśli przemoc w rodzinie. W mieście powołuje grupy robocze, to jest szef zespołu interdyscyplinarnego, pan Adrian Rdzeń. A jednocześnie jest prezesem Stowarzyszenia Moc Wsparcia, które wspólnie z miastem organizuje różne przedsięwzięcia, które wpisują się w politykę antyprzemocową i są integralną częścią tego przyjętego przez państwa jako przez Wysoką Radę programu przeciwdziałania przemocy tego trzyletniego. Więc mamy jakby tutaj obecnych tych aktorów, tych wszystkich działań, które w naszym mieście się dzieją i pozwoliliśmy sobie Państwu też wypisać takie najistotniejsze rzeczy, które stanowią o tym, co w mieście się dzieje, ale tylko odnoszące się do tematu, czyli pomoc psychologiczna, terapeutyczna, rodzinna, dotkniętym przemocą.
Dobrze, wszystko, tak? Ja tylko króciutko powiem tak, Państwo przedstawią swoje wykonania, przedstawią wszystkie sprawy, jeśli Państwo będziecie łaskawie zadawać pytania. Także proszę o takie wprowadzenie. A jedynie zapytam na początek, jaki Pan ma być na
wysokości? Jestem z wykształcenia pedagogiem.
Ma Pan, bardzo dobrze, jest Pan magister pedagogiczny, tak?
Proszę.
Plus jeszcze ten stopnie tajemniczenia uprawniające do pracy terapeutycznej w kontekście przeciwdziałania przemocy.
Stopnie tajemniczenia zawsze z czymś innym się kojarzą, ale to jest zupełnie tajemne. Dobrze, Pan będzie bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, powiem krótko tak w pigułce, żeby wszystko zawrzeć, co jest istotne. Choć ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie to została znowelizowana w 2010 roku, narzuciła obowiązek na gminy realizacji systemu takiego całościowego, wspierającego ofiary i też sprawców przemocy w rodzinie. To jest działanie obligatoryjne, które gmina musi realizować bez wyjątku. Stąd też zespół interdyscyplinarny, grupy robocze. W ramach zespołu interdyscyplinarnego pracujemy z instytucjami różnymi z terenu miasta, głównie z policją, ale też ochroną zdrowia, szkołami, placówkami oświatowymi. To są placówki generalnie, które są zobligowane do realizacji tzw. procedury niebieskie karty. To jest procedura interwencyjna, która ma na celu sytuacji, w której dochodzi do przemocy w rodzinie, podjęcie interwencji, która zatrzyma tą przemoc i pozwoli udzielić wsparcia osobom, które są potrzebują tej pomocy. Liczba niebieskich kart średnio na terenie miasta to 90 przypadków, czyli mamy 90 przypadków osób, które doświadczają przemocy w rodzinie. To nie są przypadki, które są diagnozowane w takim aspekcie, że to jest już jakby prawna odpowiedzialność. To jest taki element, taki etap, gdzie my dostajemy zgłoszenie, że tam coś się dzieje, co jest wstępnie określane jako przemoc w rodzinie. Duża część tych spraw kończy się wyrokiem wskazującym, na przykład osobę stosującą przemoc, na etapie prawnym gdzieś w sądzie, ale też jest część takich przypadków, gdzie kończy się zasadniczo niczym konkretnym, w związku z tym, że trzeba brać pod uwagę specyfikę osób, które doświadczają przemoc w rodzinie, czyli cały ich system funkcjonowania psychospołecznego, który wiąże się z tym, że często wycofują się z tych działań, unikają zmiany, są bardziej sprawcy. Jest wiele czynników z tym związanych, to nie jest specyfika nasza przelaska, ale ogólnopolska. inne, z tym się spotykają różne inne miasta. Potrzebny jest tam zespół interdyscyplinarny, szkoły Żmanie jest kilka lat, 50, na ten moment mamy 50 prowadzonych, tak, za ten miesiąc. To na pewno, która jest związana z procedurą niebieskiej karty, a wynika z rozporządzenia i ustawy, to jest sposób prowadzenia tych działań. To jest bardzo biurokratyczny.
Dobrze.
Ale
jaka tu się...
Polityki społecznej.
A, to przepraszam.
Okay. Czy w ramach tych działań, które są związane z obligatoryjnymi wytycznymi zawartymi w ustawie, my te działania realizujemy, one są prowadzone od tego roku też jako zespół interdyscyplinarny, jestem członkiem takiej dużej koalicji, to jest Śląska Regionalna Koalicja na rzecz walki z tym problemem. Jej celem jest wymiana dobrych praktyk, ale też lobowanie na rzecz zmiany ustawy. Te zapisy ustawowe są dosyć nieprecyzyjne i też nie sprzyjają całej procedurze. To jest też kwestia tego, co zostało zawarte w ostatnim raporcie NIK-u, mówiąc o tym, że ta procedura jest niesprzyjająca ofiarom przemocy. Także jesteśmy członkiem tej koalicji, tak się złożyło, że też reprezentujemy tę koalicję w strukturach zarządu. Ja jako przewodniczący jestem w strukturach kapituły, obok przewodniczący jest Katowic i z Bytomia. No i taki materiał też powstał, który wysłaliśmy do ministerstwa, który jest naszą sugestią, jak mogłaby ta procedura wyglądać. Tyle, jeżeli chodzi o samą biurę niebieskich kart, to co dla nas jest istotne i co robimy dosyć intensywnie od tego roku, to są działania, które są skierowane do rodziców i do dzieci. Statystyki ogólnokrajowe wskazują, że co siódme dziecko w Polsce doświadcza jakiejś formy przemocy w rodzinie. To jest od przemocy psychicznej poprzez tą fizyczną, aż po wykorzystanie seksualne. Z kolei statystyki krajowe mówią, że co siódme dziecko w Polsce doświadcza wykorzystania seksualnego. Jakieś formy wykorzystania seksualnego. W związku z czym jego problem jest obecny i bardzo ważny. No, ciekawe jest to, że jak zadaje się pytanie ogólne, tak, czy problem wykorzystania seksualnego i przemocy wobec dzieci jest obecny, to tak jest, ale u nas nie. To jest gdzie indziej, tak? Na innym podwórku owszem, ale u nas nie dotyczy. Otóż na gruncie takiego założenia wchodzimy, że nas dotyczy i my działamy profilaktycznie. Staramy się uruchomić wszelkiego rodzaju działania profilaktyczne, które mogą nam zapobiegać tym sytuacjom. Oczywiście nie da się w 100% uchronić dziecka ani rodziny przed jakąś formą krzywdzenia, ale może dać pewne zasoby, umiejętności i też kontekst tego, żeby się w tej sytuacji odnalazł. No i to, co robimy i co nam się udało zrobić, to jest szkolenie dla wszystkich praktycznie pracowników z placówek oświatowych. Baba byli na szkoleniu, brali udział w szkoleniu, albo oni kaskadowo szkolą u siebie w placówce. Zostali wydelegowani do liderzy placówki do tego rodzaju szkoleń. Przystąpiliśmy do takiego programu, którego jesteśmy też partnerem z Fundacją Dzieci Nie Czuje. To jest ogólnokrajowy program Chronimy Dzieci. Każda placówka w Czeladzie będzie miała taki certyfikat. To jest potwierdzenie tego, że placówka oświatowa, każda, posiada system reagowania i profilaktyki w sytuacji zagrażającej dziecku. Także coś się dziecku może wydarzyć w placówce, czy to ze strony personelu, czy ze strony rodziców, to taki algorytm powstaje, co należy krok po kroku zrobić. Jest to o tyle skutecznie prostsze, że unikamy w ten sposób zadawania wielu pytań pod tytułem, czy teraz interweniować, czy to jest ta sytuacja, kto powinien to zrobić i tak dalej. Co nam usprawnia dosyć szybko i też konkretyzuje pomoc udzielaną tym dzieciom. To, co działa też na terenie miasta, to jest taki punkt wsparcia dzieci i rodziców. Okazało się, że w sytuacji, w której już mamy takie dziecko, które potrzebuje pomocy, a tych dzieci jest naprawdę dużo, to nie ma jak się podesłać. Poradnie pedagogiczne, psychologiczne świadczą pomoc, ale w określonym zakresie też czas oczekiwania jest określony dosyć długi zazwyczaj. A jeżeli dziecko jest, nie wiem, doświadczyło przemocy rówieśniczej, czy to jest sytuacja okołosądowa w rodzinie, czy też przemoc bezpośrednia wobec dziecka, czy wykorzystanie seksualne. Mamy w nim przypadku wykorzystania seksualnego na terenie czeladzi, które my prowadzimy w terapii. Dwa z nich skończyły się postępowaniem karnym, sprawca jest skazany i osadzony. Trzy z nich są na etapie prokuratorskim weryfikacji. Dużo otrzymało. Mi się wydaje, że dalej jakby mówimy też o góry lodowej. Tak? To jest problem, który jest obecny. Ale jakby w debacie społecznej jest też taki troszeczkę niedopuszczalny. W ogóle o seksualności nie mówimy dużo społecznie, a też szczególnie o seksualności dzieci i problemach z tym związanym jeszcze mniej. Także jest takie miejsce na terenie Czeladzi, które wsparcia udziela, głównie tutaj, aczkolwiek to jest jednostka, która też przyjmuje z innych miast. Terminy są napięte, gdy nie masz wolnych jakichś możliwości przerobowych do wakacji, tylko po wakacjach gdzieś na jakieś terminy dostępne. Innym programem, który już kończąc syntezę tego, co tutaj zostało w materiale przygotowane, to są działania, które są kierowane do rodziców małych dzieci. To nie są działania, które są działaniami nakierowanymi na te rodziny, które już w jakiś sposób, nie wiem, mają kontakt ze skrzywdzeniem dzieci, tak? Tylko takie najnormalniejsze sytuacje, gdzie rodzic zastanawia się, jak to jest być odpowiednim rodzicem, czy też wystarczająco dobrym rodzicem. To są formy profilaktyczne, czyli uczymy rodziców, jak się z dziećmi kontaktować, jak z nimi pracować, na co uwagę zwracać. Staramy się wytłumaczyć, że dzieci niegrzecznych nie masz, to są pewnego rodzaju emocje, które dzieci przeżywają. My to oczywiście możemy interpretować jako formy agresywne, niegrzeczne, kierowane wobec nas jako opiekunów, aczkolwiek to jest pewien sposób funkcjonowania dziecka w rodzinie. Te formy cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Wpisaliśmy się w taką też ogólną potrzebę rodziców związaną z tym, żeby trochę też swoją świadomość zwiększać w zakresie tego, jak być dobrym rodzicem, czy też wystarczająco dobrym rodzicem. Moja obserwacja jest taka, że to też ma związek z takim trendem, żeby żyć ekologicznie, zdrowo i tak dalej, świadomie. Tych zgłoszeń jest bardzo dużo. Znaczy, my takie robiliśmy zajęcia na terenie żłobka miejskiego tutaj w Czeladzi. To była grupa rozwojowa dla rodziców dzieci w wieku 1-3, bazująca na tym, że uczyliśmy i pokazywaliśmy, jak nazywać, rozpoznawać, wzmacniać tą relację przywiązaniową z dziećmi. Jakby w kontekście psychologicznym to jest taka koncepcja przywiązania, ona jest dosyć dobrze opracowana z punktu widzenia psychologicznego i też praktycznego, która mówi o tym, że wczesna więź, przez taka do 4-5 roku życia, niektóre wersje może do 3 roku życia, determinuje sposób funkcjonowania dziecka, już na procentach, to nie jest oczywiście czysty determinizm, jak będzie w przyszłości funkcjonowała jako człowiek dorosły. Tak? To, czy jesteśmy mobilni w wieku dorosłym, umiemy się odnaleźć, postrzegamy świat jako dostępny, dla nas też tak ciekawy, zależy od tej więzi wczesno-rodzicielskiej. Tylko taki dajemy dostęp rodzicom do tego, żeby mogli się tego nauczyć, zobaczyć, przyjrzeć, zweryfikować, czy to, co robią do tej pory, jest skuteczne. Mamy zajęcia dla rodziców, którzy są w tym okresie przygotowawczym, kiedy to będą mieli dziecko dopiero, tak? Czyli dla matek w ciąży i rodziców, którzy się spodziewają dziecka. Dostępne są szkoły rodzenia, tam zazwyczaj mówi się, jak pielęgnować dziecko w stronie fizycznej, a mówi się o tej swojej części takiej emocjonalnej i więzi. Coś o tym, że to dziecko będzie też wkurzać, tak? Że oprócz poczucia dumy, miłości, szacunku do tego dziecka, jak się obudzi po raz czwarty o trzeciej w nocy, czwartej, piątej, szóstej, mogą też pojawić inne emocje, które są zupełnie normalne, a co z nimi robić w takiej sytuacji. Ja tak zamykam, po prostu zawsze opowiadam, że moja położna, która przyszła do nas na wizytę patronaszową, powiedziała, że jedyna wskazówka, jaką nam udzieliła do kontaktu z dzieckiem, to żebym wyskoczył do Biedronki po szpirytus i tam ten bębek przemył odpowiednio, bo się nie chce odkleić, tak? A nie było innych wskazówek pod tytułem, co zrobić z tym dzieckiem, bo dziecko się rozwija, ma swoje potrzeby i sposób komunikacji z opiekunami. To też warsztaty rozwojowe dla rodziców. Też się czasem bardzo dużym zainteresowaniem były realizowane na terenie przedszkoli w Czeladzi. Na ten moment mamy już zapisy na wszystkie warsztaty, które przygotowaliśmy. Pozyskaliśmy środki zewnętrzne z Urzędu Marszałkowskiego, które miasto jest liderem tych działań. I taka oferta jest dostępna dla mieszkańców Czeladzi. Jest bardzo duże zainteresowanie, co nas bardzo, bardzo cieszy. A też z drugiej strony jest też dobry odbiór zewnętrzny, bo dużo podmiotów innych miast z zewnątrz, tak spogląda to jest zazdrością, że nam się udaje to działa. Także działamy na płaszczyźnie od profilaktyki po interwencję. Wszystkie te aspekty działania systemowego mamy opracowane, wdrażamy i weryfikujemy. Myślę, że mamy dosyć skuteczny ten program, ten system reagowania w sytuacji przemocy, czyli od profilaktyki, gdy jeszcze nic się nie dzieje, coś szykujemy i próbujemy zapobiegać, aż po system interwencji, jak już coś się dzieje, to możemy szybko zareagować i udzielić wsparcia.
Wszystko. Dziękuję bardzo. I chciała jeszcze coś dodać?
Nie. Ja chciałam powiedzieć, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej obsługuje zespół interdyscyplinarny, który działa w ramach instytutu, obsługuje całe miasto. Czyli wszystkie te przypadki. Są to pracownicy, zazwyczaj są to pracownicy wszyscy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i przedstawicieli instytucji, które nie zawsze są. Nas to gdzieś tak boli, że te zespoły zadaniowe, jakimi są grupy robocze, to często jest tak, że jesteśmy sami, jest kurator na szczęście, bo z kuratorami jest ta współpraca w porządku. Natomiast gdzieś te służby typu policja nas zawodzą. Aczkolwiek no, szlifujemy sobie no, współpracę, żeby ona była, żeby jednak ci dzielnicowi byli i mówię, coraz lepiej się to układa. Ale również byśmy chcieli, żeby uczestniczyli nauczyciele i pedagodzy, a zwłaszcza też służba zdrowia, która ma największą wiedzę, zwłaszcza pielęgniarki, lekarze, no ale to edukacja i ta profilaktyka i to, żeby informować o tym, jest nam potrzebna. Jeszcze działa na terenie miasta PIK, czyli punkt informacji punkt informacyjno-konsultacyjny. Tam są specjaliści, którzy przyjmują w godzinach popołudniowych, udzielają porad psychologicznych, prowadzą też terapię oraz porady prawne. Więc myślę, że dla osób doświadczających przemocy, które pracują, też jest to dostępność i może na tyle tam tych informacji bieżących, bo mogliby się udawać, a to czekamy na pytania.
Dziękuję bardzo. Maszkara, nie ma pytań.
Mówi Pan o 5 przypadkach przemocy seksualnej w dwóch osobach skazanych. Czy te pozostałe 3 osoby zamieszkują z dziećmi, które nie?
Nie, nie zawsze jest tak, że da się podjąć interwencję tak, jakbyśmy chcieli, żeby nam przebiegały. Tak? Jeżeli chodzi o wykorzystanie seksualne, to dbamy o to, żeby w jakiś sposób izolować potencjalnego sprawcę od ofiary. Czasami jest tak, że to się da zrobić taką instancją ostateczną, taką, że zatwierdzić, tak, że ten pan ma nakaz opuszczenia lokalu, czy osadzenia z prokuratura. To zazwyczaj jest tak, że osoby, które są opiekunami, tymi współpracującymi z nami, tak, chronią dziecko do 2 godziny, bo to różnie wygląda. Czasami matki nie wierzają tak, że ta osoba najbliższa może być sprawcą. To też jakby prawie miasto kontekst tego wszystkiego, jedno z takich działań, które my superwizowaliśmy, czyli go omawialiśmy jako eksperci na Śląsku, to jest sytuacja, że była wykorzystanie seksualne, gdzie babcia była osobą, która wykorzystuje seksualnie. Ta sytuacja polegała na tym, że babcia po kąpieli miała rytuał. W ogóle wykorzystanie seksualne, ta cała otoczka polega na tym, że dziecko się ubiera w ten rytuał, sekret, tajemnicę, którego ono nie może ujawnić. Tylko bardzo ciężko potem pracować w gabinecie z tym dzieckiem. To nie jest takie łatwe, bo to też opiera się o zeznania dziecka, które są w prawie polskim tylko raz możliwe do zebrania. Czyli dziecko można przesłuchać tylko raz i potem ten materiał został w ten sposób zebrany, w wyniku podlega weryfikacji. To jest nagrane, odtwarzane na rozprawie sądowej poprzez telewizor, to nagranie. Ta babcia miała taki rytuał, że brała go w kąpieli, to było 5-letnie. Poprzez wstawianego natarczania on sobie skakał, tak, żeby to był rytuał osuszania się, ona się chowała pod nim i go symulowała oralnie. No i to była cała ta. I to trwało długo. Reakcja naprawdę była skuteczna ze strony przedszkola, bo ono zareagowało, coś zawiadomiło. To też nie jest takie oczywiste, w związku z czym, że uznaje się te zachowania dzieci za na przykład nieakceptowalne pod takim względem, że one są niegrzeczne. Tak? A one są zbieżne ze sobą, te cechy u dzieci. No i teraz pytanie jest takie, jakby co Państwa zszokowało w tym, oprócz tego, że dziecko jest nadużywane seksualnie. Tak? Jakby, no, nie babcia Państwa nie grała, tak? Że ona jest, raczej kojarzy się z czymś, co jest związane z instytucją zaufania, wsparcia i tak dalej. Najpierw wziąć podręcznik jakiś pierwszy, lepszy z brzegu dotyczący wykorzystania seksualnego, to jako sprawcy wykorzystania są wyliczeni wujek, ciocia, babcia, dziadek. Tak? To jest naturalne.
Jeszcze
ja mam jeszcze jedno pytanie. Mianowicie ważne to dla rodziców. Ja mam wnuczkę i wiem, że synowa również była na tych warsztatach. Przepiękne, bardzo się podobały, w ogóle się taka mądra, ale czy takie warsztaty dla rodziców dzieci, które nie jadą do przedszkola, czy też mają szansę być powiadomieni, czy jakieś bardziej informacyjne, żeby oni również skorzystali z takich mądrych warsztatów?
Jeżeli tylko chcą, to jest tak, że zauważyliśmy jedną tendencję, że rodzice dzieci w wieku przedszkolnym z chęcią przychodzą. Nie chcą być ci starsze, czyli już szkoła podstawowa, pierwsza, druga klasa, Jak tam ofertę kierowaliśmy, to już niechętnie. Że to mają wolę i chcą uczestniczyć, to jak najbardziej tak.
Powiedz też, że występowaliśmy jako na pozyskanie środków ministerialnych na
jeszcze nie ma programu, więc
nie, nie ma wyników.
Będziemy się chwalić, jak będą tańsze. No. Cały czas systematycznie pozyskujemy środki zewnętrzne, ten cel udaje nam się co jakiś czas w miarę możliwości. Jest tych środków niedużo, zgłoszeń i chętnych do pozyskania tych środków też jest wielu, ale jest dobrze, w sensie, że mamy teraz możliwość, że dużo osób przyjąć do warsztatu, że ktokolwiek by chciał.
Jeszcze jakieś pytanie pani ma? Nie
ma. Proszę pana, powiedzieć, te informacji w roku 2015 były 72 rodziny pod opieką asystenta rodziny, w tym roku 50, tak? To są ciągle te same rodziny.
To różnie jest ten bywa, dlatego że zasada jest taka, część z nich się przesuwa, tak? Na pewno. To jest tak, że te, które wymagają długofalowego wsparcia, to one w tym następnym są. Znaczy o asystenta wnioskuje kurator zawodowy, który ocenia, czy ta rodzina, że to jest niewydolna i tak blisko odebrania dziecka, że przydałby się asystent rodziny. Przy tym też ta rodzina musi z następnym gdzieś współpracować. Są takie przypadki, gdzie te rodziny przechodzą, statystycznie wykazujemy jako te z lat poprzednich, ale są też te, które są.
Ale jest ich coraz więcej osób potrzebujących wsparcia. Ponieważ, tak jak mówiłam, sam na granicy odebrania dzieci i masę rodzin jest takich, z którymi pomoc społeczna tak naprawdę nie ma nic do czynienia, bo nie udzielamy.
Nie są klienci wsparcia.
Tak. Ale wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i gdzieś widzimy tą niebezpieczną granicę, wystąpiliśmy właśnie wspólnie o kolejnych asystentów rodziny dla tych rodzin, które jeszcze rokują, żeby właśnie nie odebrać im te dzieci, ale objąć im naszym wsparciem. I na to dostajemy środki unijne. W tym roku ja czekam na podpisanie umowy, ponieważ gmina upoważniła mnie do tego, żeby reprezentować ją. Natomiast cały katalog Państwu i harmonogram tych działań przedstawimy, bo te zajęcia będą od przyszłego roku. Chcemy też pozyskać, myślę, że Państwa będziemy do tego prosić, rodziny dobrze funkcjonujące z terenu Czeladzi, po to, żeby wspólnie z tymi rodzinami, które gdzieś mają te deficyty, a są z tak zwanych dobrych rodzin, mogły wymienić doświadczenia i te rodziny, które nie mają tych problemów, mogłyby uczyć te rodziny, które mają te problemy, jak sobie z nimi radzić. Bo jedne mają dzieci, drugie mają dzieci. Gdzieś u jednych coś nie gra, wychodzi, to słyszymy, jak policja interweniuje do nas, że trzeba zabrać 12-letnie dziecko i założą dziecko do psychiatry. A psychiatra dzwoni do nas, wy jesteście nienormalni, przecież to dziecko jest normalne. To matka biła to dziecko, a okazuje się, że no, mama, rodzice bardzo dobrze sytuowani. No, nie możemy też tak wejść z buciorami w życie, przeprowadzić wywiad, od tego są inne służby, ale okazuje się, że takich przypadków jest naprawdę dużo. Albo kolejna sytuacja dziecka, które jest zabierane na dołek, żeby się uspokoiło. No to ja się pytam, czy to dziecko jest nienormalne, czy ten rodzic nie ma takiej wydolności, nie potrafi zrobić czegoś, żeby było w porządku. I chcemy pomóc takim rodzinom, bo oni się kochają. To, że jest w domu źle i dochodzi do przemocy, to tam są tak silne więzi między sobą, że nazywamy sprawcę ofiarę. To jest mama, tata, brat, siostra. I jest bardzo ciężko, jak prowadziłam ośrodek dla ofiar przemocy przez 12 lat. Ja się tak wypaliłam zawodowo przy pracy z ofiarami przemocy, bo one się bez przerwy wycofywały, bez przerwy zmieniały zeznania, wracały do tych spraw, więc z całymi rodzinami trzeba pracować.
Niekiedy wielomiesięczna
rodzina. Nie mamy w naszej gminie ośrodka dla ofiar przemocy domowej, ale korzystamy, jeżeli jest taka potrzeba, jako ośrodek pomocy społecznej, płacimy też za to do innych gmin. Takich gmin, które prowadzą specjalistyczne ośrodki wsparcia, m.in. w Chorzowie, albo w Sosnowcu, albo w Bytomiu, ale jeżeli strona chce daleko uciec, nie mieć kontaktu ze swoją połowicą, bo boi się o własne życie i zdrowie, to mamy też w Warszawie, gdzie są takie mieszkania chronione, ale na tyle chronione, że to jest wielka tajemnica. Możliwość zadzwonienia do fundacji, proszę nam umieścić kobietę, która nie chce mieć kontaktu z mężem, nie ma dzieci, ale boi się o własne życie, bo nic jej nie jest w stanie pomóc, jak tylko ucieczka. Więc takie przypadki też są. To są drastyczne, ale nie będę opowiadać, bo to już są
Dziękuję bardzo.
A jeszcze mam jedno pytanie.
Proszę bardzo.
Tych asystentów rodziny, którzy się opiekują tymi pokrzywdzonymi.
Na pewno jest 6
trójka.
Tak. Czyli to tak jakby 50 podzielić na 6.
Ale to ustawa.
Ustawa też reguluje, że do 15 mogą mieć.
Jeden asystent 15
na głowę, chociaż to jest. To też ustawowo i systemowo mamy pewne problemy, dlatego że ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie jest świetnym pomysłem, samym sobie to koncepcja. Wykonanie prawne, tak, i jego realizacja dla gmin to już jest trochę inna bajka. Sam system powstał pewnej koncepcji, która była zacna i dalej jest, ale jakby wykonanie ustawowe, no to myślę, macie 15 rodzin, które każdy ma duży deficyt, że jakość pracy tam musi być zawody na dużym poziomie, żeby nadążyć ze wszystkim. To sprawdzamy, weryfikujemy, to sprawdzamy też system superwizji, czy monitorowanie jakości pracy tych pracowników. No ale jest co robić, tak?
Proszę Państwa.
Proszę mi powiedzieć taką rzecz, przepraszam, żeby tak nie odjeżdżali trochę. Proszę mi powiedzieć taką rzecz. Na początku Pan powiedział, że mamy 5 osób takich z przemocą seksualną. I to jest tak przepełnione, że te dwie rodziny będą teraz, a trzy jeszcze muszą czekać na wrzesień.
Nie, dwie są zakończone z postępowania w interwencji prawnej, a te trzy są w gabinecie, tak jakby w terapii zgłoszone i dalej trwa postępowanie sprawdzające. Tylko że to, ja mówię o tym, że jest gabinet zapytany w ogóle klientami z dziećmi, które będą w dowolnym miejscu września, a to, co proszę powiedziałem, to, że w przypadku konkretnie wykorzystania seksualnego mamy dwa, które są prawnie potwierdzone, jest wyrok zapas. Trzy sprawy są takie na temat gabinetu psychologicznego i
pracowania. Gdzie ten gabinet jest taki przeciążony, gdzie on istnieje ten gabinet?
Na zwycięstwa 6 na Pioskach.
No, ale to mamy praktycznie z tego, co Pan powiedział, dwie rodziny zakończone, trzy są w trakcie.
Ale są zaopiekowane. One są zaopiekowane, one są w terapii. Mówię o tych, które są jeszcze ciągle zgłaszane, bo oprócz nich, tych 5, które są,
tak.
Jest też mnóstwo innych, które są zgłaszane w przypadku, np. rodzic przychodzi i mówi, że dziecko było świadkiem przemocy, albo świadczyło rówieśniczej przemocy, albo jest konflikt rozwodowy, dziecko okazuje jakieś dziwne zachowania emocjonalne, z którymi rodziców nie radzi, szuka pomocy terapeuty.
Ile mamy takich rodzin?
To jest statystyka, którą my prowadzimy w związku z tym, że to jest podzielone na różnego rodzaju dotacje. Tych czelackich...
Tylko stowarzyszenie, bo tego nie robią, nie ma specjalistów.
30 jakoś tam.
30 to jest różnica.
Pomocą objętych zostało 50 osób, w tym 25 dzieci, 25
osób. 25 osób.
To jest stan na czas, kiedy był pisany materiał. Jedne sprawy się kończą, drugie zaczynają, trzecie trwają. To jest ciągła rotacja ludzi, w zależności od tego, kiedy jest. Pisany materiał taki jest.
Proszę mi powiedzieć taką rzecz. Pan przed chwilą mówił takie sformułowania, że mamy tylko takich, muszą być jakieś specjalista. To co ci pedagogowie w szkołach robią, którzy są pedagogami tak jak pan z wykształcenia, skoro oni nie mają jakby. Być takimi specjalistami.
Jeśli Pan Przewodniczący pozwoli, to co u nas szwankuje wczoraj, to szwankuje w całej Polsce. Otóż nie zaczynają procedury, czyli nie zaczynają wypełniać niebieskiej karty najczęściej pracownicy ochrony zdrowia i nauczyciele wszelakich szkół podstawowych gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, mimo że mają taki ustawowy obowiązek. Jeśli tego nie robią, to nie robią tego z dwóch powodów. Albo nie mają kompetencji do tego, żeby poznać, że mój uczeń, mój podopieczny, coś jest z nim, nie halo, na lekcjach i to może być dowód na to, że w domu dzieje się źle. Bo na tej podstawie powinni rozpocząć procedurę niebieskiej karty. Tego nie robią. Podobnie nie robią tego lekarze. Oni choć widzą, że jest być może oznaka przemocy w domu, to przy jakiejś wizycie lekarskiej nie sygnalizują tego, ale powiedzieli to poprzez swój komunikat Naczelnej Izby Lekarskiej, że oni nie są od wypisywania papierów, biurokracji, oni są od leczenia. Czyli jakby odżegnali się od tego i na to nie mamy wpływu. Myśmy próbowali w ubiegłym roku z tej kilkustronicowej, z tego druku niebieskiej karty zrobić jedną stronę tak zwanego tej procedury niebieskiego misia. Zaprosiliśmy lekarzy POZ-u, pediatrów, zainteresowanie delikatnie mówiąc nie powalało. Chcieliśmy dać im narzędzie do ręki w postaci bardzo krótkiego, jednostronicowego takiego protokołu, który ma zastąpić tą procedurę niebieskiej karty, gdzie były rysunki, gdzie trzeba było tylko krzyżykiem zaznaczać. Trochę się do końca ubiegłego roku te statystyki poprawiły, ale w bardzo niewielkim stopniu. Natomiast wracając do pytania dotyczącego nauczycieli, wynika to również z tego, bo to nam wyszło w badaniach anonimowych przeprowadzanych na okoliczność badań uzależnień w szkole, że nauczyciele nie chcą mieć tak zwanego kłopotu, mówiąc umownie, bo jak zaczną, to potem będą w to zamieszani, a może będą potem musieli zeznawać, więc lepiej tego zjawiska nie rozpoznać oficjalnie i nie zaczynać tego całego zamieszania, bo potem mają pretensje, że sprawa, kiedy nabiera kolorów formalnych, cała ta machina proceduralna ruszy, to oni i tak nie wiedzą, co docelowo się z tym dzieckiem dzieje, bo z kolei szwankuje prawo, to jest ochrona danych osobowych i nauczyciel nie powinien o tym wiedzieć. Więc to jest dość skomplikowane.
W tej chwili pani to rozszerzyła. Mnie cały czas interesuje ten pedagog w tej szkole. Czy on tam jest od wszystkiego w formie pedagogicznej i od tej przemocy jest coś innego? Nie.
Jeżeli tylko pedagog albo nauczyciel na lekcji zauważy, że z dzieckiem coś dzieje się nietypowego i to może być oznaka przemocy w domu, powinien albo rozpocząć procedurę niebieskiej karty, albo zgłosić to odpowiedniej
instytucji. Zgłaszają do nas, do pomocy społecznej.
Natomiast statystycznie szkoły, statystycznie pod względem ilości nie zgłaszają tych przypadków dużo. Najczęściej rozpoczynają procedurę pracownicy socjalni.
Mnie się wydaje, znaczy ja nie rozumiem tego, powiem szczerze, że dla mnie prosta sprawa to jest taka. Jestem nauczycielem fizyki i zaobserwowałem określone tam rzeczy, które zaczynają dzieci. W szkole mam koleżankę, która jest pedagogiem. To do niej zwracam się i przekazuję, nazwijmy to dziecko. I od tej pory ten pedagog, który jest w szkole, zajmuje się wszystkim. Natomiast państwo tu mówicie tak, nauczyciele właściwie to nie chcą się tego tematu łapać. Pedagog tak jakby gdzieś tam miał zepchnąć do miasta, gdzieś tam do innych specjalności, no to po co tam jest ten pedagog, jeżeli on nie ma pod sobą za przeproszeniem pedagogicznie całej szkoły.
To też tak, że trzeba rozróżnić te dwa tryby interwencji, bo pewien tryb, który idzie, to jest tryb interwencyjny, czyli mamy zauważyć, zgłosić i przekazać dalej. Dlatego, że pedagodzy w placówkach oświatowych rzadko kiedy, jak już nigdy, nie są przygotowani do tego, żeby podjąć pracę terapeutyczną z dzieckiem, która wymaga od nich pewnych formuły wsparcia. Dlatego, że dziecko to, które doświadcza jakiejś formy krzywdzenia, to jest tak, że czasami jest pięć spotkań, na których dziecko nic nie powie. To jest zawsze zaproszenie do pewnej formy współpracy. Mamy w trybie interwencyjnym rozpoznać, zaalarmować odpowiednie instytucje.
I to się dzieje.
A w trybie pomocowym dziecko ma trafić do gabinetu terapeutycznego, w którym uzyska specjalistyczną pomoc. I tam te osoby, które pracują, też muszą się legitymować odpowiednim wykształceniem zawodowym i szkoleniowym w tym zakresie.
Powinni być to terapeuci, którzy mają superwizję własną, żeby nie robić krzywdy też. A żeby byli terapeutami, na to potrzebne są pieniądze, które placówki nie mają. Więc to są dość drogie specjalistyczne szkoły.
To znaczy, że rozumiemy, że pedagog w tej szkole Nie ma żadnej ani jako terapeuta, ani jako nie ma. Po co chodził na studia, po co się zatrudniać w szkole i po co tam właściwie siedzi. Jeżeli potrzebni nam są naraz terapeuci, specjaliści, mówię, chcą czyli dla mnie jest prosta sprawa. Skończył ktoś akademię specjalizacji, znaczy po kierunku pedagogika. On może po prostu uzupełnić sobie o studia podyplomowe, on może sobie uzupełnić jakieś tam, Bóg wie, jakie certyfikaty i to jest właściwie wszystko. Dla mnie, ja nie rozumiem, znaczy z mojego punktu widzenia, ja nie rozumiem, że sprawa się tak rozeszła zupełnie na tak wąskie specjalizacje, że właściwie no, nie wiadomo ilu by trzeba było teraz pedagogów, z jakimiś określonymi specjalizacjami, żeby dotrzeć do dziecka. Mój punkt widzenia jest jasny i prosty. Jeżeli jest pedagog w szkole, jeżeli ja chodzę do tej szkoły, jestem tam albo w gimnazjum, albo w podstawówce i tego pedagoga widzę na wszystkich uroczystościach, ten pedagog kontaktuje się z naszą klasą i z nami. Są wychowawcy, którzy te rzeczy zgłaszają do pedagoga. Jeżeli nie mówimy o przemocy seksualnej, tylko mówimy o przemocy w ogóle. Pierwszą osobą, która widzi przemoc taką po prostu fizyczną, to jest nauczyciel wychowania fizycznego, gdzie dziecko się rozbiera i albo jest pośliniaczone, albo nie. No i prosta sprawa. Dla mnie to widzę, że zaczynamy tak jakby tworzyć dodatkowe wielkie uniwersytety w tym zakresie. No, to dla mnie no, nie jest aż tak odkrywcze, jakbyśmy się tego chcieli.
Ja powiem tylko jedno zdanie, że obszarów interwencji ze strony pedagoga adresowanych do dziecka, do rodziny, znów, bo my dzisiaj mówimy tylko o przemocy. W innych obszarach pedagog zdaje egzamin. Natomiast w tym obszarze przemocy ze względu na procedury, prawo i wiele niuansów prawnych, które nie są od nas zależne. No tutaj, no nie tylko my, ale cała Polska ma deficyt.
Z drugiej strony jeszcze jedno powiem. Ja bardzo was wszystkich przepraszam, ale jesteście urzędnikami. Jeżeli widzicie w prawie określone błędy, to po prostu trzeba te wszystkie elementy, trzeba po prostu zgłaszać, że prawo jest w tym miejscu złe, od tego mamy posłów, od tego mamy senatorów, od tego mamy różnych innych, którzy to mają naprawić. To tyle. Jeszcze jedno mam tylko pytanie. Ile mamy kolejnych kuratorów?
Kuratorów?
Tak.
Na rodzinnych? Na terenie Czeladzic?
Tak.
Dwóch zawodowych. To jest pani Ola Plach i pani Agnieszka Jurkowska.
I ile oni mają pod sobą?
No całą Czeladź.
Rodzin, ale mają konkretnie. No,
nie ma ilość rodzin. One są obszarowe. Jeżeli dużo rodzin, to mają dużo rodzin i teraz mają swoich kuratorów społecznych. No. Czyli mają środowiska, których nie mogą odmówić dozoru kuratorskiego, bo to są, no, ale mają swoich kuratorów społecznych. Przeważnie są to pracownicy oświaty, pracownicy ośrodków pomocy społecznej i policjanci, bo są to jest kadra, która najwięcej wie, co się w takiej rodzinie dzieje.
Ja rozumiem. Proszę mi powiedzieć, jak są wynagradzani ci pedagogowie, kuratorzy społeczni?
Kuratorzy społeczni są wynagradzani przez sąd. Czyli sąd płaci im ryczałt w zależności od tego, ile środowisk ma. Mogę coś na ten temat powiedzieć, bo sama byłam kuratorem społecznym od rodzin doświadczających przemocy i to było więcej płacne. Ale średnio za 10 środowisk w tej chwili płaci się w granicach 400 zł. To jest
miesięcznie.
Tak, to jest taki ryczałt.
Dziękuję bardzo. Przepraszam, jeśli ktoś z Państwa chciał jakieś zadać pytanie.
Ja chciałam odpowiedzieć na to, co przewodniczącego odnośnie naszych tych interwencji. Otóż ta Śląska Koalicja do spraw Przeciwdziałania Przemocy stworzyła taki dokument, w którym wywaliła w punktach, co. Jakie zmiany prawne, konkretne są wskazane, żeby usprawnić system. Zaproponowała nowe brzmienie, posiłkując się pracą tutaj u podstaw samorządową, co należy zrobić w prawie i co poprawić, żeby to lepiej hulało. zostało to wysłane do premiera, został ówczesnej premier rządu, zostało wysłane do rzecznika praw dziecka, rzecznika praw obywatelskich, który zresztą był częstym gościem na różnego rodzaju konferencjach. Zbyt mało czasu było, żeby się rząd do tego odniósł, bo były wybory parlamentarne. Zostało to wysłane do obecnej premier. Była interwencja posła w trybie interpelacji, posła PiS-u. Skończyło się na interpelacji. Nie wiem, jaka była odpowiedź obecnego rządu i pozawiadamialiśmy wszystkich świętych, daliśmy konkretne przykłady, konkretne propozycje zmian.
Dobrze, dziękuję bardzo. To już wszystko. Przyjmujemy informacje Państwa w tym zakresie. Dziękuję bardzo za przybycie. Przejdziemy do następnego. Tak, tak. Ja tak zawsze robimy.
Jak się rodzina pogodzi, a jest tak, na przykład, że partner, mąż, to przeważnie wracamy z żoną, nie troszkę, tylko jeżeli kobieta zdecyduje się na konkretne działania, rodzina dla niego staje się wszystkim, nagle to traci, żonę, kochankę, sprzątaczkę, jak zwał, tak zwał. I dzieci, które nie chcą mieć nic wspólnego, bo się wstydzą ojca, bo ich tak ubił, czy tak psychicznie potraktował. W którymś momencie chcą pracować. Jeżeli tylko rodzina wykazuje tą chęć bycia razem.
Ale czy są sukcesy?
Są sukcesy. Takie, że chociażby nawet, mówię, rodzina jest razem. To jest dla nas sukces. Bo nie sposób jej rozwieść.
Żonę i dzieci.
A to teraz są, to są inne możliwości.
Dziękuję bardzo. Dzień jeszcze następnym spotkania. Kończymy przerwę. Proszę Państwa, Pan Sekretarz był łaskawy tutaj pokazać nam projekt uchwały, który mamy do zaopiniowania.
Tutaj jeszcze na Państwa opinia prawna. Proszę. Panie Burmistrzu, mamy opinię prawną dotyczącą tego projektu.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, sprawa dotyczy projektu uchwały w sprawie skrócenia ciszy nocnej na rynku imienia Stefana kardynała Wyszyńskiego, prymasa Polski. Nie Stefana Wyszyńskiego, tylko Stefana kardynała Stefana powinno być napisane, ale nie będziemy go sprzeczać. Na końcu pisze prymasa Polski na jedno wyrażenie. Ale nie do końca. Proszę Państwa, i chciałbym, ażebyście Państwo byli łaskawi. Łaskawi zabrać głos, ponieważ musimy przegłosować, czy nam się to widzi, czy nie widzi. To się przeważnie widzi. I może ja dam Państwu 2 minuty na przeczytanie tej opinii, żebyście później nie mówili z głowy, czyli jak nic niczego. To żebyśmy się otwarli na opinię prawną. I żebyście Państwo byli łaskawi, by wyrazić swój punkt widzenia. My to mówimy w tej chwili o rynku, ale jeżeli prawo miejscowe, jak tam czytacie, zostanie zastosowane, to będzie wtedy, będziemy mówili o wszystkich innych miejscach. Państwa przeczytał, serdecznie proszę o jego opinię. Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, chce Pan poczekać 10 minut, aż Ci zainteresowanie
się to nie jest powiedziane, że to jest za 10 minut, dlatego że tutaj Pan sekretarz powiedział, że tam jest kwestia, to oni robotę gdzieś kończą o 3:00 i oni będą gotu być o 4:00, o 4:00 i tak dalej. To jest pierwsze, ale to nie oni są decydentami, to komisja jest decydentami.
Ale oczywiście, jak oni by zapewne chcieli przedstawić swoją rację.
A w tym momencie mówimy o mieszkańcach, czy...?
Nie, o tych trzech składających. Składają tych dwóch zimach. Tak jest. Witold Borowski. Zawiaduje o tworzeniu Komitetu Inicjatywy Uchwałodawcze. Uchwały w sprawie...
No w jakiś sposób trzeba się do tej
odrazy. Jeżeli nie będzie można wyrazić swojego, to nie będzie niezgodne z prawem, jeżeli wyrazi umowę od tej osoby prawnej, to... Co innego jest zobaczyć całą noc tej placówki, a co innego jest na przykładowo do 24. Jeżeli opinia jest taka, że to nieważne, no więc na co z tego rozpatrywać.
Dlatego ja chciałem, to tutaj z panem, jak tu się mówi, tak nam idzie pomyślnie, w sensie takich rzeczy panowie nam będą chcieli, powiedzmy, no, to oni zgłaszają określoną rzecz, ale to my podejmujemy decyzję, to nie jest na zasadzie...
Ale też to w opinii prawnej pisze, że mają na uwadze powyższe zasady, nie stanowisko, iż ewentualnie podjęta uchwała w proponowanym brzmieniu dotknięta byłaby nieważnością. Czy tak naprawdę to chyba... Proszę? Krewna należy do pana burmistrza.
Poza tym, jeśli to nie jest uregulowane, cisza nocna nie jest uregulowana żadnymi przepisami, tylko zwyczajowo, więc w ogóle nie wiem, czy ma sens taka uchwała.
Podejmowanie takowej uchwały. Wynika ta sprawa.
Proszę państwa, dlatego to ja państwa pytam, co sądzicie, nie osoby, które wnoszą, ale dlatego, że każdy ma prawo wnosić. Nikomu nie przeszkadza, nie zabrania, natomiast my jesteśmy w tym momencie decydentami odnośnie opinii danego projektu. Można
to ja nie do końca jest, jak
pan nie do końca? Ja wiem, że nie do końca mam zawsze rację, ale wystarczy, że 90% za świat. No. Czy państwo chcecie zabrać głos w tej sprawie?
Znaczy ktoś tylko z rynku wyrzuca, że tam sobie siedzą dłużej na przykład, już oglądają mecze, czy jakiś koncert? Nie, nikomu nie przeszkadza. Oni narażeni na pewne zachowania ze strony tych mieszkańców rynku, takie no, upokarzające w pewien sposób, bo są obrzucani pomidorami, jajkami.
Aż do tego stopnia?
Do tego stopnia, no, tak to wygląda. Bo mieszkańcy, no mówię o jednym mieszkańcu, może jest chory po prostu, który stwierdza, że ta cisza jest o 22:00 i on jest o tym przekonany, on nie wie, że to jest, sprawa nie wynika jednak, że to 22:00 to jest godzina, w której już może nastąpić idealna cisza.
Pani byłaby łaskawa coś więcej powiedzieć, bo to faktycznie
No tak nie.
Mamy jakąś osobę, osobistość czy kogoś takiego?
Jest tam pan, nie ma było jakiegoś nazwiska, ponieważ no, ogólnie państwu znany i państwo na pewno znacie pana na literę G, tak się mogę też posłużyć. No, nie mogę pani wie, przewodniczący powiedzieć tego nazwiska.
My nie rozmawiamy o pseudonimach, bo pseudonimy to mają Kanu Pruskowski, proszę pani.
Nie chcę być też
na czym problem polega?
No, na tym, że pan się nie zgadza z tym, że tam funkcjonują ogródki piwne i ludzie sobie w spokoju piją to piwo pod parasolami. Może tam jest jakaś muzyczka, ale ona jest tylko i wyłącznie do godziny 22, nawet do wcześniejszych pór. W porach jest ona wyłączana i pan jest na tyle niezadowolony, że wyrzuca przez balkon czy przez okna różne, że tak powiem, produkty, artykuły spożywcze, obrzucając państwa, którzy tam sobie siedzą.
Może jakaś interwencja straży miejskiej.
Ale oczywiście to państwo boruccy, którzy prowadzą tą KPDS-a, zgłaszali to i na straży, i na policji. Pan był dyscyplinowany. Umownie oczywiście przez pana burmistrza,
ale... Rozumiem. Państwo, chcecie państwo wypowiedzieć się w tej sprawie? Niech każdy wyrazi swoje zdanie, jak to w ogóle widzi, no prosta sprawa. Jak mówicie, że ja mam pana 90%.
Ale w wolny kraj powinniśmy móc siedzieć, kiedy chcemy, ile chcemy, tylko zachować się kurde.
Oczywiście.
Są tutaj jakieś godziny określone, czy godziny
pracy. Pan jest w sumie bardzo spokrewniony z tym, co pan mówił, bo pan jest magistrem prawa, prawda?
Nie.
Nie? Czy pan jest magistrem?
Nauczyciel fizyki informatyki.
No, to czyli przedmioty ścisłe, jeszcze więcej jak prawie go, można tak powiedzieć. No. Co pan sądzi, proszę powiedzieć?
Skoro nie jest to podparte żadnymi podstawami prawnymi, więc ta uchwała nie ma sensu.
Rozumiem. Czyli pan tak to widzi.
Ja
pan.
Też tak to widzę. No po co podejmować
pani tak widzi.
Będzie nieważne. Tak?
Rozumiem. Pani Janina, bo to również nie, też cały widz polega na tym, że my powiemy, że to 5:30 rano, czy do której, jeżeli w ogóle nie mamy racji z punktu widzenia prawa, to jest w ogóle, że jesteśmy zupełnie my laikami.
Ja bym tylko skierowała kamerę na pana, który z takimi pomidorami, jajkami, żeby miał...
To są kamery na rynku, ja
nie
mam.
Nie na te okna.
No ale to przecież...
Poza tym, prawdopodobnie jakbyśmy nawet tą uchwałę podjęli, to pan by i tak ją zignorował.
To nie, no nie, jeszcze tak na świecie jeszcze nie jest, tak, że jeden pan tam może wszystko ignorować. Co pan sądzi na to?
Co ja sądzę? Ja byłbym za, ale przede wszystkim to nie jest w naszej kompetencji, oczywiście, bo gdyby właściciele tych, czy użytkownicy tych placówek gastronomicznych wystąpili do pana burmistrza o wydłużenie godzin pracy do godziny 24, to obligatoryjnym jest to, że oni tam mogą siedzieć i piwo pić w spokoju oczywiście, nie naruszając ogólnie przyjętych zasad dobrego wychowania.
Rozumiem.
Ci pani państwo powinni wystąpić.
Ale oni chyba tak mają.
To 24?
I dlatego tam jest tak, że siedzą sobie te osoby.
Mój zastępca jest ją najbardziej zorientowaną osobą tam na tym rynku, mimo że tam nie mieszka. To pan.
A coś przesiaduje do 24.
Tego nie powiedziałem. Nie
przesiaduję. Nie przesiaduję, bo nie mam w tej godzinie potrzeby.
Tak
przyjemnie powiedziałem. Po drugie, skoro jest wolność, no to jest wolność, tylko na jakich opiszonych zasadach, tak? Dobrze by było, jak powiedział przedmówca, żeby się państwo zwrócili. Chyba my się zwrócili, że do miejsca czwartej o udostępnienie przynajmniej
w tym okresie letnim.
Okresie letnim. Umówmy się, że no w Czeladzi rynek funkcjonuje, proszę państwa, tak jak w relacjach, co tam się zdążyłem zauważyć, przez te 6 miesięcy, 7 w roku, tak? jak jest ładna pogoda, ewentualnie doliczymy imprezy, te, które są okazjonalne, typu Sylwestra, powitanie Nowego Roku, jakiś okres świąteczny i to jest wszystko, tak? Także dla nich, dla miasta i dla mieszkańców to jest, uważam, jak najbardziej. Zresztą przecież wczoraj przyjeżdżałem akurat od tej strony rynku, panowie też nawieszali flagi tam biało-czerwone, na tym zupełnie przyzwoicie to wygląda, tam nie ma hałasu, bo to godzina 22:30 wtedy była, nie ma hałasu, ludzie siedzą po cztery, po dwie osoby i zawsze przyszli, nawet jeżeli z monitoring podejrzewam, że jest połączony siecią miejską, także tutaj nie ma jakichś tam wykroczeń czy...
Czy wystarczy kamery z inaczej skierować, tak. Bo tam są kamery, to wszyscy wiemy. Bo jedna pani prosiła, żeby jak chodzi w majtkach po swoim ogródku, żeby mnie kamerować, żeby Straż Miejska zmieniła w inne miejsce, zmieniła. Nie wiem, czy jest zadowolona teraz, czy nie, ale mniejsza z tym.
Ale na balkon swój może być.
No, także dla mnie, proszę Państwa, są dwa elementy. Pierwszy element to cisza nocna jako taka funkcjonować musi, to znaczy się, musimy się umieć zachować po prostu w godzinach nocnych. Ja nie mówię, że to ma być 22, piszę zwyczajowo 22 o 6 rano. A dwa, trzeba zobaczyć również, jak to funkcjonuje w Warszawie, w Łodzi, bo przecież takich ogródków jest u nas kilkadziesiąt tysięcy praktycznie, bym powiedział, w kraju, bo tak bym to nazwał. I to jest pierwsze. Po drugie, nie można traktować, że ludzie, którzy tam mieszkają, że nie mają żadnej racji, bo to jest również w określonym miejscu, gdzie mieszkają określeni ludzie. Jeżeli mówimy o jednym człowieku, to jest zupełnie co innego. Jeżeli mówimy o kilkudziesięciu osobach czy rodzinach, które tam mieszkają, to jest zupełnie też co innego. I dlatego po prostu chciałbym, żebyśmy podjęli w tym momencie decyzję, no powiedziałbym, no troszeczkę może i salomonowym, ale dlatego Państwa pytam, jak to widzicie, żebyśmy to wyszli z tego, no, spokojnie, mądrą decyzję. Dlatego serdecznie proszę, jakby każdy z Państwa odwrócimy teraz, opowiedzimy w drugą stronę. Może od Pana zaczniemy.
Ja jestem za.
Znaczy, Pan jest za czym?
Za skróceniem ciszy nocnej.
Do?
No, tutaj w tym terminie proponowanym przez wnioskodawców. Czyli 24:06.
Ale po co ci to głos, który tak będzie?
No wiem, ale no ja... Bo...
Nie. Znaczy, mówimy w tej chwili... Mówimy w tej chwili nasze zdanie i Pan tutaj jak najbardziej. Pani Janina?
Ja nie widzę takiej potrzeby. Pan jest jeden chory, trzeba go leczyć, trzeba go ukarać, jeżeli mu się to nie podoba. Nikomu z mieszkańców nie przeszkadza, że ludzie sobie siedzą po godzinie 23, 24 i nie hałasują, nie przeszkadzają. Jeżeli Pan ma jakieś urojenia, bo chce postawić na swoje, to komu to przeszkadza? Czyli ja mogę nawet do czwartej nad ranem sobie siedzieć, jak będzie siedziała 3 razy, wygoni, wyrzuci.
To znaczy, że nawet jak nie ma tam ogródka, czy jakiegoś innego ogródka, tam są ławki na rynku. I pani może siedzieć do 5:50.
Ale jak pan wyczyniał napisane, że jest cisza od zerowej do 6 rano, to i tak to pan zarazem nie trafi, bo mu się to nie podoba.
Aha, no rozumiem.
Ja mam dokładnie taką samą opinię. Że to nic nie zmieni.
Ja to samo, tylko ja bym tutaj bardziej się skupiła może na tym panu, w jaki sposób może pomóc zrozumieć pewne rzeczy, że ludzie też chcą się rozerwać.
Terapeuci wyszli.
Może nie wiem, czy nie ma gdzieś jakichś podstaw takich gdzieś tutaj, żeby go w jakiś sposób ukarać, może nie wiem, że on w tym momencie gdzieś tam obraża, nie?
Znaczy on jest świadomy, że on nie jest na prawie.
No właśnie.
Już został połączony, nie wiem, czy jakiś tam mandat dostał od Straży Miejskiej. Może nie ma pojęcia. W każdym bądź razie on jest świadomy tego.
Może tutaj bardziej.
Zważywszy na to, że w tym samym
bloku, w tej kamienicy mieszkają różni mieszkańcy, mieszkańcy z małym dzieckiem i po opiniach wszystkich mieszkańców, to Cafe Dessa w żaden sposób nie przeszkadza w tej, powiedzmy, ciszy umownej.
No, mam takie pytanie, jak już pan pozwoli.
Oczywiście.
Oni wypisali, ci właściciele tej restauracji, to jest chyba czasowe, tylko tak.
Znaczy, no jest tutaj
taka prośba.
Od maja do września.
Od maja do września, no. Także...
Wtedy, kiedy funkcjonuje to?
No, dlatego mówię, w czym to ma przeszkadzać?
Na ten rok, rozumiem. To jest w momencie postanowienia i zatwierdzenia, to w tym momencie my mówimy, że jest to prawo miejscowe i zostaje na następne lata.
Nie, no zgadza się, no jeżeli ktoś będzie partycypował w tej, no ale dobrze, panie Marianie, przy każdym, no z tego co wiem, przy każdej zmianie, nie wiem, właściciela czy cokolwiek, to panie burmistrzu, on musi występować o pozwolenie, pewnie założenie ogródka, czy jakieś tam, czy to nie koliduje, jakieś takie inne rzeczy, tak? Czyli podejrzewam, jeżeli ktoś wystąpi, a przyjmiemy sobie taką zasadę, to będzie zapisane, że jeżeli jest możliwość, zwraca się w formie pisemnej do urzędu o wydłużenie tych godzin w określonych tych 4 miesiącach roku i sprawa załatwiona.
Proszę państwa, ponieważ ja mam do czynienia, nasza komisja składa się z ludzi
inteligentnych,
to co tu przecież z góry wiadomo, to wydaje mi się, że czy ona będzie ten projekt uchwały i później uchwała zaskarżona czy nie zaskarżona, to właściwie no, my tutaj nie jesteśmy nadzorem, prawda, jako taki. Jeżeli...
Nie jesteś, przepraszam, mogę coś powiedzieć, panie przewodniczący?
No oczywiście, ja przerwałem nawet dla pani w połowie zdania.
Wiedział pan, prawda? No. Ale chciałabym też, żeby tutaj Rada była organem wiarygodnym. Jeżeli państwo macie ekspertyzę prawną, że uchwała z góry już jest nie do przyjęcia, to w moim odczuciu to jest, byłaby to czynność bezsensowna, podejmowanie takiej uchwały, której z góry wiecie państwo, że jest wadliwą uchwałą. To mimo, że nie jesteście państwo organem nadzoru, prawda?
To znaczy się w tym momencie można powiedzieć, że po prostu ten po prostu cały obszar, który nam odpowiada prawnie, z góry mówi, że nie powinniśmy ani głosować, ani przyjmować, ani
nie. Nie, to pan mieli jak gdyby pewne rzeczy. No. Bo jeżeli państwo dostajecie projekt uchwały z uzasadnieniem i w uzasadnieniu nie ma też ekspertyzy prawnej mówiącej, że uchwała jest wadliwa już nawet pod względem konstrukcji samej uchwały, to państwo podejmujecie, bo nie macie tej świadomości, prawda?
No, nie mamy.
Ale państwo macie w tym momencie tę świadomość, bo dostaliście państwo ekspertyzę prawną. Ale państwo robicie, jak będziecie uważali, ponieważ państwo jesteście obrawym.
Teraz trzeba podjąć decyzję. Przecież jeżeli mamy to, co pani mówi, powiedziane, mamy tu materiał, to powinniśmy teraz, co, nie rekomendować tego, tylko za odrzucenie powinniśmy głosować. No więc,
tak, proszę państwa, głosujemy projekt tej uchwały na komisji, jako opinia komisji. Tam jest w projekcie uchwały za to jest za, a przeciw to jest przeciw, tak? Nieodwrotnie.
No tak, bo tam jest zaraz zobaczymy.
Za to jest za.
Zacieszone są.
Za skrócenie.
Sprawia skrócenia ciszy nocnej. Skraca się ciszę nocną.
Tak, czyli kto jest za skróceniem ciszy nocnej, proszę o podniesienie ręki. Nie ma. Kto jest przeciw? 2, 4, 5, 6, tak? Wstrzymujących się nie ma. Bo tylu nas tylko jest. 2, 4, 6. Wstrzymujących nie ma, ilość członków na komisji 6, ilość członków komisji w czasie głosowania 6, opinia negatywna, 20 dzisiaj drugi, prawda?
Tak.
22, 6.
Nie. Nie. Nie można? Czyli pani burmistrz, jeśli są godziny otwarcia, to mają prawo do 10.
Proszę panie sekretarzu. Proszę państwa, czy w zakresie telefonów, bezpieczeństwa i tak dalej, czy ktoś z państwa chciałby mieć jeszcze, bo jesteśmy na ostatnim przedwakacyjnym.
Prośbą, tak. Że w Stowarzyszeniu Osób, które są posiadane w Stowarzyszeniu Stowarzyszeniu zamontować poręcze, że przy wejściu do stowarzyszenia tam chodzą niepełnosprawni, zwłaszcza takim widziałam chłopca, który ma bardzo głęboki zespół Downa i on ma podobno ogromne z poruszaniem. Wejść po tych schodach, to się musi trzymać ludzi i ściany. Jakby dało radę poręcze zamontować w tym budynku i przy zejściu do budynku. Jest tam chyba trzy skutki takie dość niebezpieczne.
Znaczy się powiem tak, pewnie mówiliśmy o tych poręczach, zgłaszali do nas ludzie w dłuższym czasie. Nie mówimy o tych poręczach, my mówimy o poręczach, które pozwolą ludziom po prostu chodzić po schodach. Ludzie są coraz starsi, coraz trudniej im chodzić i po prostu poręcz jest po to, żeby się tej poręczy trzymać. I dlatego zwracam się do pani burmistrz, żeby państwo byli łaskawi bardziej się, może nie tyle pochylać nad tym, ile bardziej po prostu te przedsiębiorstwa, które mamy, żeby starać się wszędzie tam, gdzie te poręcze są niezbędne, żeby one się zaczęły znajdować.
A ja mam jeszcze drugie pytanie, mianowicie tak? Zgłaszałam prośbę o remont basenu gimnazjum numer 3, żeby chociaż jedne z zejście do basenu miało szerokie stopnie, ewentualnie takie schodki. Podobno ma być remontowane w tym roku okolice gimnazjum. Pytanie, czy również zwykły basen, żeby
nie. Jedno z nich, dlatego że pani dyrektor nie wystąpiła do PFRON-u o dotację do tych schodków. A mogła 50% dotacji do tych schodków mieć.
No,
no może jeszcze raz, no to może nie.
Ale może to jest własne, może dlatego, no 50% drugie musi dać miasto.
Dać miasto,
to jest zrozumiałe, ale 50% biało to nie chodzi, nie? Mi się tak wydaje.
Rozważymy tę sytuację jeszcze.
No z racji tych niepełnosprawnych
i
Uniwersytetu trzeciego.
Myśmy rozmawiali w tym temacie już.
Z takich spraw, które ja tam się chciałem powiedzieć, ja mówiłem to już pani wiceburmistrz, mianowicie do mnie wyzwaniali ludzie, że na wysokości tej restauracji Domino, no tam w sobotę wieczorem i w niedzielę, nazwijmy, są różne wyścigi samochodowe czy motocyklowe i tak dalej. Że ludzie się boją przejść na drugą stronę ulicy
i Legionu, tak?
Tak, na Legionu. I chciałbym, żeby po prostu coś wymyśleć w tym temacie. To znaczy się, na przykład na szpitalnej jest tam przy przejściu, jest tam sygnał taki pulsujący, zwolni i tak dalej. No coś trzeba zrobić, bo znaczy ja nie należę do ludzi, którzy czekają, aż będzie najpierw wypadek, a później będziemy jak zwykle się nad tym zastanawiać. Wiele razy mówiłem, proszę państwa, ponieważ na dzień dzisiejszy na ulicach powstają te zebry. Bardzo gratuluję tym pomysłodawcom, ale to nie to jest jakiś pomysł troszkę szerszy, że zebry są biało-czerwone. Bardzo ładnie się odznaczają na ulicy i nazwijmy tych, którzy jadą samochodami jakby noga z gazu. Myśmy byli przez całe dziesiątki lat przygotowani do tych białych, natomiast te biało-czerwone bardzo się jakby były inne, takie jakby silniejsze. Ja tam kiedyś mówiłem wielokrotnie, że są dwie zebry z przodu od strony szpitalnej, druga jest zebra od strony ogrodowej, a przejście z osiedla do mili, no nie ma. No i tam się ustawiają za przeproszeniem, czy w cywilu, czy w czymś tam różni, prawda, ci i mandaty tam się tam tym starszym ludziom się dźwigające swoje torby robi. Widzę, że pokazuje się obniżanie na chodnikach, tylko że jeżeli już coś zaczyna się robić, że się obniża, to trzeba przy asfaltem na drugi dzień czy pojutrze, czy jakieś tam te płytki położyć. Także też tutaj widzę na szpitalnej coś się tam zaczyna robić. Chciałem zapytać, czy myśmy kilka miesięcy temu mówiliśmy na temat piwnic i poręczy w naszych zasobach komunalnych. Czy w ogóle ktoś się tym zajął, czy na razie nikt się tym nie zajmuje. To były głosy, które tam od pół roku mówię, to co otrzymywałem. Mówiłem również o wyjeździe z Kilińskiego. Widzę, że tam ta końcówka tej kawałka trawy, która tam rośnie, to jest własność pani tej Rączaszkowej, że tam przez jakiś czas się w tej chwili, w tym roku ona tam bierze i kosi, znaczy może nie ona bezpośrednio, ale bierze tak. Natomiast ludzie, którzy dalej wyjeżdżają, mówiliśmy tam o rączku, które stwierdziliście Państwo, że nie do końca tam nie da coś zrobić, ale mówiliśmy tam o lustrze, ponieważ tam właściwie z czterech stron nadjeżdżają auta. Wiele telefonów miałem w tej sprawie. O lustrze, żeby ci, którzy wyjeżdżają z tego Kilińskiego, żeby widzieli na lustrze tych jadących po prostu od strony po prostu.
Przepraszam, panie Walenie, bo pan ten problem już zgłasza któryś raz z rzędu. A może to wiesz tą osobę, która jest za to odpowiedzialna i z tą osobą się przejechać?
Ale chyba panem
Walenie ja
odpowiedź na ten sprawę, bo ja wszędzie uwagi, które pan Maria mnie tutaj
przekazuje
pani burmistrz Witów, bo ona jest od spraw komunalnych, jakich notabene mnie nie dotyczą te sprawy w całości, prawda? Głównie te drogowe.
Na razie na tym temacie nie ma. Tu wydaje mi się, że ten problem musi zostać w taki czy inny sposób zrobiony, żeby, tak jak powiedziałem, żeby nie doszło wcześniej czy później. Tam prawie było na pograniczu kilka nieszczęść, ale to było na pograniczu. Że gdzieś też w ostatniej chwili, że gdzieś tam auta tam otarły się o siebie, ale nie było takiego wypadku, żeby był duży wypadek. I jeszcze chciałem, tam prosiłem, zwróciłem się również tam na ulicy, na Grodzieckiej, bezpośredniej Grodzieckiej, tej nazwijmy Starej Grodzieckiej, tam gdzie jest ten targ u góry. Tam kiedyś zostały postawione taki jakby parking dla samochodów, tam co przyjeżdżają i później tam jest przejście, znowu są tam te bordy, przejście kawałek, zaś tam jakiś jest metr i tak dalej. Mówiłem też, żeby to wziąć, te bordy pozdejmować, wyrównać. Dlaczego? Bo w momencie, kiedy przyjeżdżają na większe imprezy, tu ludzie z zewnątrz, to przyjeżdżają i stawiają auta. Na rynku okazuje się z mało miejsca i stawiają na ulicy Grodzieckiej. Tam jest właściwie miejsca kilkanaście, jeżeli tak zostanie zdjęty jako taki, to tam będzie na kilkadziesiąt miejsc. Ale to tak jak powiedziałem, to nie są jakieś sprawy duże, wymagające dużych pieniędzy. Jeszcze jedną sprawę miałem do zakończenia. Co z tą sprzedażą tego drzewa, tych drzew wyciętych takich, czy to jest po prostu te, co mieliśmy tam w formie tych klocków tam poustawianych.
Na przeciwko spółdzielni.
To miała też sprawa być, mówiliście Państwo, będzie węgu przelanie, będzie pokazane i tak dalej. Ludzie się dalej pytają.
No jakoś do nas nie docierają takie, że tak powiem, zapytania od tych osób zainteresowanych zakupem tego drewna. Zresztą pani naczelnik też ma pełną wiedzę na ten temat, bo to są...
Można przyjść kupić.
Głównie oni dostawali jakieś takie rezultaty.
Ale nie ma
popsu i nie ma.
Proszę Państwa, Wy możecie sobie mówić co chcecie. Jeżeli ktoś do mnie mówi na mieście, pyta mnie się i tak dalej, żebym się wywiedział. Jeżeli ktoś do mnie drugi dzwoni, pyta się, jak z tym drzewem i tak dalej, bo ja jestem, jak to się mówi, tyle dobrze poinformowany, że tam nigdy nie pytałem, nie kupowałem, ja mam stosunkowo dużą wiedzę od tych ludzi. Także to ci ludzie, to im też uważają, że w następnym tam jak przeladzić, czyli około tam miesiąc czy dwa miesiące temu, już to miało być umieszczone warunki tej sprzedaży i tak dalej. Tam jeszcze mówili, że jak już jest takie szerokie, żeby to można było tam maszynowo pociąć, żeby ci ludzie tam mogli sobie to wziąć i kupić. To kiedyś było dla MOPS-u, za darmo dla biednych rodzin, później się okazuje, że te biedne rodziny tam za pół litra sprzedawały tam to, co dostawały i tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa, nie będę Państwu czasu zabierał. Ja osobiście serdecznie poza jutrzejszymi występami galowymi życzę Państwu dużego słońca przez następne dwa miesiące, znaczy lata jako takiego, to żeby nie było zimy, no jesieni, żeby nie było wiosny, żeby nie było, żeby było lato. No. Wszystkim serdecznie dziękuję za przybycie i do zobaczenia jutro na gali, czyli mówimy o